Śniadanie w Radiu Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.
Leszek Szmitke, dzień dobry, witam w sobotni poranek. Jak Państwo słyszą, nasi goście są już przygotowani do zawziętej dyskusji na różne tematy związane właśnie na linii pracodawcy, pracobiorcy i bardzo dobrze. Zbigniew Stanowiecki, szef pracodawców Pomorza, Andrzej Chmielecki, szef Pomorskiego Lewiatana, Krzysztof Dośla, również szef Gdańskiego Regionu Solidarności, Franciszek Potruski, reprezentujący OPZZ i Związek Nauczycielstwa Polskiego. Krzysztof Dośla musiał dojechać do nas z Pucka. Chciał. Jak droga?
Musiał.
Doskonała.
Droga tak jak średnia dróg w województwie niestety, czyli miejscami przejezdna, a miejscami z dużymi kłopotami. No ale cóż, jest zima.
A porządny
samochód. A to problem bardziej z drogą, czy bardziej z kierowcami?
No, pół na pół. Znaczy, no niektórzy powinni się zastanowić, kierowcy, nad tym, czy warto przy takiej pogodzie wsiadać do samochodu po to, aby później stanąć w zaspie. Umiejętności wielu kierowców niestety odbiegają. Ja rozumiem, że to pierwszy taki atak zimy i stąd taka sytuacja.
A jakiś pług widział pan na drodze?
No, jak jechałem rano między Puckiem a Redą, niestety nie zdarzyło się.
Pytanie do Franciszka Potulskiego, już trochę z innej bajki można powiedzieć. Mamy świetnych uczniów. Nie, wyniki międzynarodowych badań pokazują, że potrafimy czytać, czy potrafią czytać ze zrozumieniem, między innymi.
Generalnie rzecz biorąc, tak się troszeczkę zachwycamy tymi wynikami, nie? Ale
no,
wydaje mi się,
w poprzednich latach się raczej nie zachwycaliśmy, mimo że dlatego.
Nie, one w 2000 roku były beznadziejne, były marne. Moim zdaniem to wynikało głównie z tego, że te dzieci na swoich barkach przechodziły tak zwaną reformę systemu oświaty ówczesną, powstanie gimnazjów, bo to są badania nie gimnazjalistów, tylko 16-latków. I zachwycanie się nad tym, że to akurat gimnazja są tym czynnikiem, który spowodował wzrost, no jest takie sobie, nie? Bo we wszystkich krajach skandynawskich nie ma gimnazjów. Nie? Jest szkoła podstawowa 12-letnia. Więc to są badania 16-latków. Myślę, że dobrze. Nasi nauczyciele nauczyli się pisać testy. Ja mam swój stosunek do tego, bo muszę powiedzieć, że gdybym ja miał w tej chwili z matematyki nauczyć dzieci pisania testów, to powiedziałbym, skreślajcie wszystkie odpowiedzi A. Bo to daje gwarancję, że 1/3 będziecie mieli dobrze, nie? A jeżeli jeszcze na dodatek coś będziesz wiedział, to skreślisz tą właściwą odpowiedź i dostaniesz 3+, nie? Testy mają swoje wady, mają i zalety, nie? Trochę jest tak, tu siedzący prawie wszyscy pamiętają ze szkoły taką grę. Myśmy mówili miasto, państwo, rzeka i na literę A. I myśmy się w to bawili. Ale polskie dzieci wiedzą mniej więcej, gdzie jest Waszyngton, wiedzą, gdzie leży mniej więcej z grubsza Kilimandżaro. Czy jest potrzebne do tego, żeby żyć, wiedzieć, gdzie jest Polska? Nie wiem, no.
A to już wycieczka pod adresem amerykańskich uczniów. Dobra, zmieniamy temat.
Nie amerykańskich.
Którzy nie wiedzieli, jak kraje w Europie wyglądają.
Panowie mi jeszcze pozwolą jedno zdanie. Ja cały czas byłem przekonany, że PRL-owski system edukacyjny był niezłym systemem. A co otworzę telewizor, popatrzę na obrady Sejmu, to mam wątpliwości.
Czekaliśmy na biznesplan Stoczni Gdańsk i właściciel ustami rzecznika poinformował, że jest ten biznesplan i celem będą konstrukcje stalowe, celem produkcji tegoż zakładu, a budowa statków będzie marginesem. Mniejszościowy akcjonariusz, to jest Agencja Rozwoju Przemysłu, ani słowa, póki co ani słowa. Tymczasem problem jest nierozwiązany, bo zamknąć mówią jedni, pomóc mówią drudzy, jedni i drudzy mają na myśli oczywiście pomoc z pieniędzy podatników. Reakcja gości na ten temat? Krzysztof Dośla.
Znaczy ten plan, który został przedstawiony w bieżącym tygodniu. No założenia tego planu, wiem, że go przygotowywała firma Pricewaterhouse, czyli firma na jakimś tam poziomie wiarygodności jednak, czego by nie powiedzieć. I trudno tu mówić, że ten plan jest przygotowany źle, czy oparty o jakieś tam dane, które się nie da sprawdzić, bo to się da sprawdzić. Wiem jedno, że przedmiotem tak naprawdę naszej troski powinno być nie to, czy ktoś ma dołożyć, czy nie dołożyć, ale przedmiotem naszej troski powinno być to, co będą robili, i czy będą w ogóle mieli szansę pracować, zarabiać na życie dla siebie i swoich rodzin. 1500 osób na dzień dzisiejszy pracowników Stoczni Gdańsk. Bo to jest podstawowe zmartwienie. A cała reszta to jest tylko pochodna. Jeżeli dojdziemy do wniosku, że te 1500 osób jednak uczciwie pracuje i chce pracować, i chce zarabiać, to być może pochylenie się nad jakimkolwiek planem, jaki on by nie był, będzie dla nas wszystkich łatwiejsze.
Stocznia Gdańska od 20 lat ma ciągle kłopoty, ciągle jest wstrząsana różnymi historiami, upadkami i jedyne smutne dla naszego środowiska gospodarczego jest to, że cały kraj postrzega cały przemysł stoczniowy przez pryzmat właśnie Stoczni Gdańskiej. Niedawno rozmawiałem z politykiem warszawskim, który udowadniał mi, że praktycznie przemysłu okrętowego na wybrzeżu nie mamy. I tutaj dawanie jakiegoś takiego ostrego odporu, że jednak ten przemysł okrętowy się nieźle trzyma w Gdańsku, że zatrudniamy niewiele mniej osób niż w szczytowym okresie pracy, tylko jest to trochę przemysł inaczej zorganizowany,
bardziej rozproszony,
że mamy świetnie działającą grupę stoczniową Remontowa Holding, która zatrudnia
rozumieć, panie Zbigniewie, tak, że to znaczy, że te 1500 osób znajdzie pracę?
Bez problemu uważam, może być wchłonięte przez przemysł stoczniowy działający w Gdyni, w Gdańsku. Stocznia Kris, Stocznia Nauta, inne ogłaszają się permanentnie, potrzebują monterów okrętowych, potrzebują spawaczy. Oczywiście boli, każdy problem zakładu jest problemem bolesnym i należałoby, gdyby była szansa uratowania, to oczywiście tak, ale nie kosztem kolejnych setek milionów z naszych podatków.
Franciszek Potulski?
Nie, ja myślę, że sprawa jest złożona. Z jednej strony ja zdaję sobie z tego sprawę, że Stoczni Gdańskiej trochę przeszkadza zbytnia bliskość do polityki, nie? Bo to zawsze coś tam powoduje, bo powoduje raczej podejrzenia, nie? Czy stocznia jest dołowana, bo to, czy bo z jakichś innych powodów, czy... No, trudno powiedzieć, ale muszę też powiedzieć, że no, ja byłem uczestnikiem różnego rodzaju spotkań na temat tego, że stocznia marynarki wojennej ma zniknąć, bo to w ogóle nie ma się czym zająć, nie? Troszeczkę ten problem jakby no, nieco złagodniał. I tak naprawdę no, nie umiem do końca powiedzieć. No,
jakie będą losy Stoczni Gdańsk?
Jakie będą losy Stoczni Gdańsk?
Andrzej Chmielecki.
Dla mnie to też jest zresztą symbol. Nie?
Mnie jest dość trudno mówić o Stoczni Gdańskiej, ponieważ mam do niej stosunek osobisty, chociażby z tej racji, że kiedyś w latach 90. byłem przy układzie, byłem przy pierwszej upadłości. Byłem członkiem Rady Nadzorczej, byłem pełnomocnikiem ministra i wojewody. Pamiętam doskonale ten okres, ale byłem również dyrektorem banku, który jako jedyny finansował te stocznie, zresztą Stocznię Gdynię
też.
Również. I wyniosłem, jako bankowiec, wyniosłem z tamtego okresu taką lekcję, że można próbować finansować nawet zakład będący w takiej sytuacji, jaki jest, byleby były solidne i uczciwe zabezpieczenia do udzielonego kredytu. W przypadku akurat banku handlowego, po latach z tych zabezpieczeń, które zostały wniesione przez ówczesną Stocznię Gdańską, znakomita część zadłużenia została spłacona do banku. Gdyby w tej sytuacji, w której jest obecnie Stocznia Gdańsk, takie zabezpieczenia do pomocy finansowej byłyby możliwe, niekoniecznie od samej stoczni, ale również od większościowego udziałowca, to byłbym skłonny do tego, żeby raz jeszcze spróbować i pomóc. Oczywiście pod warunkiem, że ten biznesplan, o którym tylko słyszymy, że jest, znamy jakieś ogólne założenia, natomiast nie znamy szczegółów, no a diabeł tkwi w szczegółach. I gdyby ten biznesplan okazał się być wiarygodny i byliby chętni do tego, żeby go realizować, nie tylko właściciele i zarząd, to uważam, że raz jeszcze można spróbować.
To jeszcze raz Krzysztof Dośla.
Małe sprostowanie. Jedynym podmiotem, który na dzień dzisiejszy i na przestrzeni ostatnich 3 lat korzysta z naszych podatków i z dofinansowywania swojej działalności z tych podatków, to jest właśnie podmiot o nazwie KRIST, który został przez Agencję Rozwoju Przemysłu zasilony na przestrzeni ostatnich 3 lat na kwotę około 300 milionów złotych.
Znaczy agencja w postaci swojego funduszu kupiła akcje.
I upaństwowiła w części ten podmiot, 30%. Czyli to znowuż, czyli i z perspektywą kroku dalszego. Czyli to nie jest tak, że ten podmiot tak sobie funkcjonuje o tak i on takie znakomite osiąga rezultaty, jak również niestety nie jest prawdą, że tych 1500 osób, które dzisiaj pracuje na terenie Stoczni Gdańsk, znajdzie bez problemu pracę. Podmiot typu KRIS nie poszukuje pracowników. Podmiot typu KRIS poszukuje jednoosobowych podmiotów gospodarczych, bo tak zorganizował sobie produkcję. Na tyle nieatrakcyjnych warunkach, że na dzień dzisiejszy coraz większą grupę osób pracujących w formie podmiotów gospodarczych stanowią obcokrajowcy Białorusi, Ukrainy, Korei.
Ale KRIS nie jest jedyną firmą w branży stoczniowej, która istnieje i która się rozwija.
To jest znakomity przykład oczywiście, który mamy w Gdańsku. Znakomity, rewelacyjny, bo mamy w Gdańsku jedną z najlepszych na świecie stoczni, grupę remontową, Gdańską Stocznię Remontową i remontową shipbuilding, gdzie pracownicy znajdują zatrudnienie na umowach o pracę, gdzie warunki zatrudnienia są znakomite, wynagrodzenia są bardzo dobre i ten przykład pokazuje, że można, nie sięgając po nieuczciwą konkurencję i wsparcie państwa, bo ta stocznia nie dostała rzeczywiście ani złotówki na przestrzeni wszystkich lat.
Nawet w swojej bardzo trudnej sytuacji.
Sytuacji, że można prowadzić działalność uczciwie i można tą działalność rozwijać i można tą działalność prowadzić tak, że wszystkie strony, w tym pracownicy, a może przede wszystkim pracownicy, są bardzo zadowoleni.
To jeszcze krótko, czy na poziomie lokalnym, regionalnym, albo co na poziomie lokalnym, regionalnym należy zrobić, mając w perspektywie to, że upadłość jednak może zostać ogłoszona, czy władze samorządowe, władze lokalne, miasta Gdańska na przykład, powinny się jakoś do tego panów zdaniem przygotować? Zbigniew Stanowiecki.
Moim zdaniem nie. Władze samorządowe Gdańska nie są po to, żeby ratować za pieniądze samorządu lokalnego podmioty gospodarcze.
Pytałem raczej o ludzi, którzy mogą utracić pracę w wyniku upadłości.
A to tak, oczywiście, że tak. Mamy fantastycznie działający, najlepszy w kraju powiatowy urząd pracy z panem Budnikiem na czele i wydaje mi się dla niego przygotowanie takiego programu na 1500 osób, to nie jest aż znowu tak wielka liczba pracowników.
A to się już dzieje? Słychać jakieś, słyszeli panowie o takich sygnałach, że już są takie przygotowania poczynione?
Ja wiem, że i wojewoda, i Urząd Marszałkowski, i Urząd Miejski o sprawach zatrudnienia, gdyby doszło do takiej sytuacji skrajnej, związanej z upadkiem, jeżeli do tego w ogóle dojdzie, Stoczni Gdańskiej, takie programy są przygotowywane, czy wręcz nawet przygotowane, i to na wszelkich szczeblach zarządzania, bo na Radzie Gospodarczej przy wojewodzie również na ten temat żeśmy dyskutowali, jak do tej sytuacji się przygotować.
Bo myślę, że chyba niedobrze by było, gdyby się okazało nagle, że tak jak zima zaskakuje drogowców, nasze samorządy czy służby odpowiedzialne za rynek pracy zostały zaskoczone tym faktem.
Ale tak będzie. O tym bądźmy przekonani.
Czarnowictwo?
Nie czarnowictwo, tylko no, niestety doświadczenie, które pokazuje sytuację kolejnych zakładów pracy, gdzie większa grupa pracowników traci zatrudnienie. Bo to choćby wspomniana przed chwilą Stocznia Marynarki Wojennej. Wcześniej mieliśmy olbrzymie doświadczenie, tragiczne doświadczenie z pracownikami po zlikwidowanej Stoczni Gdynia.
Ale jakiegoś tsunami, jakiegoś Armagedonu nie było.
Gdzie do dnia dzisiejszego olbrzymia ilość byłych pracowników Stoczni Gdynia tak naprawdę nie jest w stanie się odnaleźć w tej rzeczywistości, a pomoc, która była im zaoferowana, nazwijmy to, była w tych kategoriach, jak to robi Agencja Rozwoju Przemysłu poprzez firmy PR-owskie, tak? O czym mieliśmy okazję się przekonać niedawno, bo we wrześniu, kiedy już wówczas agencja nie chciała rozmawiać o przyszłości Stoczni Gdańskiej, tylko zlecała firmie PR-owskiej opracowanie, które miało pokazać, że to nie agencja jest winna za upadłość Stoczni Gdańskiej. Jeżeli mówimy o takich działaniach, to tak. Oczekiwalibyśmy oczywiście, że miasto włączy się w sposób aktywny poprzez swoje służby, w tym i Powiatowy Urząd Pracy, w przygotowanie w sytuacji tej najgorszej dla pracowników każdego dużego zakładu pracy, przygotowaniu jakiejś perspektywy znalezienia przez nich pracy w okresie najbliższych kilkunastu maksymalnie miesięcy. Ja wierzę cały czas, że takie programy są możliwe do przygotowania i że takie programy możliwe są do zrealizowania. I że takie działanie jest w ogóle możliwe. Jeżeli będzie współpraca Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Powiatowego Urzędu Pracy, jeżeli będzie współpraca wszystkich tych, którym leży na sercu dobro pracowników tak naprawdę, to myślę, że uda się nawet i z takiej dramatycznej sytuacji wyjść. Chociaż ja cały czas wierzę, że Stocznia Gdańska ma przed sobą perspektywę i przyszłość.
Śniadanie w Radiu Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.
Zbigniew Stanowiecki, Andrzej Chmielecki, Krzysztof Dośla, Franciszek Potulski dzisiaj goszczą w naszym programie. Mieliśmy już zamknąć temat stoczni, ale Franciszek Potulski się wyrywa mocno i chyba nie jestem w stanie go powstrzymać.
Właściwie to takie trzy uwagi. Po pierwsze, było o tej stoczni Chris, że zatrudnia Białorusinów, Ukraińców i na tym tle chciałbym przekazać panu Zbigniewowi, że no, zatrudniają, nie pytając o kwalifikacje, o wykształcenie. I teza pracodawców dosyć często lansowana, że system edukacyjny państwa nie przygotowuje właściwie, nie? Tej stoczni nie dotyczy. No bo przecież nie pytają się, jak są wykształceni Białorusini. Nie? 5000 wniosków o zatrudnienie cudzoziemców, no mówię o tym, że ja mam wrażenie, że nasi absolwenci są za dobrze przygotowani, jak potem mają pracować za grosze, to wolą wyjechać do Wielkiej Brytanii. Ale druga rzecz jest również dosyć ważna, te umowy śmieciowe. No, tak prawdę powiedziawszy, ja muszę powiedzieć, że jeżeli z punktu widzenia związków zawodowych są dwie rzeczy, nie? Bo w gdańskiej stoczni remontowej można funkcjonować normalnie i ta stocznia Chris dla gdańskiej stoczni remontowej jest silną konkurencją. No, no taką powiedziałbym, no, nieuprawnioną, no, bo zatrudnia na te tak zwane umowy śmieciowe. Ja jestem w stanie zrozumieć, że jeżeli jest kryzys i trzeba ten ruchomy czas pracy i parę innych rzeczy, mówię o wnioskach pracodawców, to umówmy się, że jak się kryzys skończy, co to znaczy, że się skończy, nie? Na przykład PKB zacznie wzrastać w wysokości no 1,5%, może 2%, może 2,5%, to wrócimy do tego, że ograniczymy te umowy śmieciowe. A trzecia uwaga to jest taka, że panie redaktorze, no kogo pan tu ściągnął? No tu nie gadamy jeden na drugiego. Wszyscy naraz powinniśmy rozmawiać.
Teraz się tak, no nie, wtedy by nie było nic słychać i dlatego ściągnął gości, którzy telewizji się szanują.
Nie, no. Ja spokojnie słucham Franciszka. Ja rozumiem, że i on, i tutaj kolega Dośla mają taki obowiązek, bo reprezentują centrale związkowe. My z Andrzejem reprezentujemy związki pracodawcze i powiem tak. Pracodawcy są niezwykle odpowiedzialnymi ludźmi. Po pierwsze, stosują umowy, które są dopuszczone prawem. Po drugie, najistotniejsza sprawa jest zawsze wykształcenia i przygotowania pracownika do wykonywanej pracy. I powiem, że nie można tak łatwo rzucać tego typu oskarżeń, dlatego że wszyscy pracodawcy starają się przede wszystkim realizować zadania, żeby te firmy, którymi oni kierują, po prostu utrzymały się na tak trudnym, jak sam powiedziałeś, kryzysowym rynku, bardzo konkurencyjnym, międzynarodowym.
Panie Zbigniewie, jak słyszę, wszystkie związki, wszyscy pracodawcy, czy wszyscy związkowcy i wszyscy pracodawcy, to dostaje trochę gęsiej skórki, bo nie można tak rzucać do jednego worka. Są różni ludzie, różni pracodawcy i różni związkowcy.
Rozumiem, że pan Zbigniew mówi o łatwości rzucania oskarżeń pod adresem systemu edukacji, nie przez pracodawców.
System edukacji.
Ja się zgadzam z tobą, że nie wolno tak łatwo rzucać tego typu oskarżeń.
No i bardzo się cieszę, że się zgodziłeś ze mną, ale powiem tak, to, że system edukacji, szczególnie szkolnictwa zawodowego, tak obecnie wygląda, jak wygląda, to jest dzięki pracodawcom, bo od wielu, wielu lat to myśmy naciskali.
Znaczy to, że w ogóle wygląda, bo miałby prawie nie być.
To po pierwsze wywalczyliśmy, że jest, a po drugie dokonaliśmy, dzięki naszym wnioskom, dokonano takich zmian w szkolnictwie zawodowym, że teraz jesteśmy w pełni zadowoleni i myślę, że szkolnictwo jest zadowolone ze współpracy.
Panowie, czas ucieka i trochę mało go się staje na nasze główne tematy.
Temat, ja, nie
tylko jeszcze Andrzej Chmielecki.
Ja tylko słowo odnośnie Stoczni Gdańskiej. Znaczy, nie powinniśmy publicznie rozprawiać, czy jeden urząd i drugi urząd i trzeci mają przygotowany samorząd. Jakiś, czy samorząd, mają przygotowany jakiś program
Dlaczego
naprawczy.
Nie?
Znaczy to nie powinno się odbywać publicznie w sytuacji, kiedy funkcjonuje normalnie zakład pracy i ma jeszcze szansę na przetrwanie. Nie powinno, to tak jakby było, że prowadzimy dysputę nad otwartą trumną.
No nie. Ja uważam inaczej, że sytuacja jest taka, że rzeczywiście należy się przygotować do różnych wariantów.
Tak, ale
także do
należy
takiego
się
wariantu.
Przygotowywać i o tym powinni mówić urzędnicy, samorządowcy w gabinetach i przygotowywać dobry program na zaś, na wszelki wypadek, ale publicznie na antenie myślę, że ten temat nie powinien być bardzo...
Dobrze, to zamykamy ten temat i otwieramy nowy. Regionalizacja i ubranżowienie płacy minimalnej, czyli negocjacje mają się odbywać między bezpośrednio zainteresowanymi stronami na niższym poziomie aniżeli do tej pory, czyli de facto można powiedzieć, że też zamykamy trumnę z Komisją Trójstronną. To jest pomysł pracodawców sprzed kilku lat, ale w tej chwili minister pracy do niego bardzo mocno się przekonał i go bardzo mocno lansuje. Czy panów zdaniem właśnie to jest w ogóle właściwa droga, o której powinniśmy rozmawiać, czy to jest ślepa uliczka, Krzysztof Dośla?
Znaczy nie ulega wątpliwości, że jak najwięcej rzeczy, o jak największej ilości rzeczy, jak największej ilości spraw powinniśmy rozmawiać na poziomie między przedstawicielami organizacji pracodawców i pracobiorców. I tak jak ten dialog wygląda w Europie, tak on powinien być kształtowany w Polsce, a strona rządowa, przedstawiciel rządu powinien być tak naprawdę w tym dialogu notariuszem, który będzie później potwierdzał, stwierdzał zgodność z prawem i przyjmował do realizacji pewne zadania, które zostaną ustalone. Natomiast sama idea regionalizacji płac, no muszę się przyznać, że jeżeli coś takiego pada ze strony ministra pracy i polityki społecznej, to ja to uważam za jakieś nieporozumienie.
Mówimy o płacy minimalnej.
O płacy minimalnej, która mogła być inaczej ustalana w każdym regionie. Mnie sobie łatwo wyobrazić, że w obszarach o bardzo wysokim bezrobociu tą płacę minimalną można byłoby ustalić na takim poziomie, jak to usiłował jeden z przedsiębiorców niedawno poprzez ogłoszenie w gazecie, oferując za godzinę pracy 2 zł 50 groszy.
A to było na terenie Trójmiasta swoją drogą?
To było na terenie Trójmiasta, dokładnie.
Natomiast, przepraszam, pomysł ministra pracy mówi o tym, że to nie może być niżej, aniżeli ten poziom 1600 zł.
Dlatego mówię o tym, że jeżeli słyszę o takich pomysłach, i potem do tego próba interpretacji tego, co minister pracy miał na myśli, bo ja niestety miałem okazję słuchać, kiedy się wypowiadał na temat właśnie tej regionalizacji płac, to uważam, że jeżeli nie zostanie zachowany pewien poziom właśnie minimalny dla Polski, przypomnę, Niemcy w tej chwili zakończyli negocjacje o utworzeniu rządu, gdzie podstawowym przedmiotem negocjacji między SPD a CDU było obniżenie wieku emerytalnego i podwyższenie stawki godzinowej płacy minimalnej na 8 euro i 50 eurocentów. I to na tym debatowali przez pół roku i zawarli porozumienie i to było najważniejszym przedmiotem rozmowy w Niemczech. Chciałbym, aby tego typu debaty toczyły się właśnie w Polsce na tak istotne problemy. Ale wracając jeszcze, bo ta płaca minimalna, ona niestety albo stety się nie wiąże i to w sposób nierozłączny z tym, co się dzieje w zakładach pracy. No niestety umowy śmieciowe, które rujnują rynek pracy, ale nie tylko umowy śmieciowe. Dzisiaj się szacuje, że około 1,5 do 2 milionów osób w Polsce pracuje na czarno. Według danych publikowanych przez Lewiatana niedawno w Gazecie Prawnej szacują, że w 2012 roku około 33% firm zatrudniało na czarno pracowników. Cóż to oznacza? To oznacza, że przy pełnej wiedzy właściwych służb państwowych, przy pełnej wiedzy między innymi ministra Kosiniaka, w Polsce łamane jest prawo. I nic się z tego powodu nie dzieje. I my się spotykamy, potem się zastanawiamy, co zrobić, żeby w ZUS-ie było więcej pieniędzy, albo dlaczego, czy w ogóle jest potrzeba rozwalania systemu otwartych funduszy emerytalnych, dlaczego Narodowy Fundusz Zdrowia jest systemem niewydolnym, bo brakuje środków finansowych, a jednocześnie biernie akceptujemy zachowania, które tak naprawdę ten system finansów państwa rujnuje i to na samym jego początku, w sytuacji, kiedy wydawałoby się, że to można uregulować.
Wracając do regionalizacji płacy minimalnej,
jestem za daleko idącymi. Takie propozycje przedkładaliśmy. Niedawno miałem okazję rozmawiać z przedstawicielami większości organizacji pracodawców działających na terenie naszego województwa, gdzie przedstawiałem nasz pomysł trzech central związkowych na zmianę formuły dialogu społecznego.
Na poziomie regionalnym.
Na taką zmianę tej formuły, aby ciężar dyskusji, negocjacji nad najistotniejszymi sprawami przenieść właśnie jak najniżej. Tak, abyśmy między sobą mogli rozmawiać o problemach, które przecież są w naszym regionie. I które tutaj w naszym regionie mogą i powinny być rozwiązywane, bo jestem przekonany o tym, że oczywiście na szczeblu centralnym, na szczeblu Polski rozwiązywać możemy problemy na poziomie bardzo wysokiego stopnia ogólności. Tu możemy rozmawiać
o ustawowym, prawnym.
I powinniśmy, tylko brakuje nam czego? Brakuje nam tego, że jakiekolwiek uzgodnienia dokonywane między nami, niestety w obecnym systemie prawnym, w obecnym systemie dialogu społecznego, nie są realizowane, bo nie ma mechanizmów, które by pozwoliły nam efektywnie te rozwiązania między nami wynegocjowane wdrażać.
Andrzej Chmielecki.
Co nie oznacza, że nie powinniśmy rozmawiać. Z tego, co mi wiadomo, to organizacja pracodawców, którą ja reprezentuję, czyli Lewiatan, jest gotowa do takich rozmów dwustronnych. Póki nie ma możliwości prowadzenia jej na poziomie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, z tego powodu, że państwo reprezentujące stronę związkową zdecydowali nie uczestniczyć w obradach tego gremium, to chociaż rozmawiajmy dwustronnie i próbujmy coś ustalać, co ważne. W ogóle uważam, że przenoszenie sporu czy konfliktu wręcz pomiędzy rządem a stroną związkową ze szczebla Trójstronnej Komisji na szczeble wojewódzkie, a zwłaszcza u nas, gdzie tak na dobrą sprawę od 3 lat nie było żadnego sporu pomiędzy pracodawcami i stroną związkową, jest niewłaściwe. Powinniśmy wykorzystać nawet to forum, które istnieje przy życzliwości i skłonności pozostałych dwóch stron tego dialogu na szczeblu Wojewódzkiej Komisji. Ale skoro ze względów niemerytorycznych nie jest to możliwe, to rozmawiajmy dwustronnie. Myślę, że taka rozmowa mogłaby nastąpić. A co do regionalizacji wynagrodzenia minimalnego, możemy również i na ten temat rozmawiać. Myślę, że nie ma takiego tematu, na który byśmy nie mogli rozmawiać.
No dobrze, tylko czy to nie jest proteza? Próba też przeniesienia jakby odpowiedzialności na poziom regionalny, że rząd chce się pozbyć, mówiąc krótko, problemu?
No ja myślę, że nie. Że jeżeli rząd chce oddać część władzy na szczebel regionalny i przykładowo zezwolić stronom dialogu na ustalanie wynagrodzenia minimalnego w danym regionie, to należy to brać. Jak coś rząd daje, to należy to brać.
Franciszek Potulski?
No generalnie te 20 parę lat temu taki system żeśmy brali. No już nie komitet centralny, tylko jest, problemy są rozpraszane. Zresztą być może, że jest w tym coś na rzeczy, ale dwie rzeczy. No po pierwsze, mi się wydaje, że jeżeli chodzi o regionalizację płacy minimalnej, to sprawa jest złożona, nie? Bo z jednej strony tak trochę obawiam się, że to może oznaczać, że biedni pozostaną biednymi. Z drugiej strony może to również oznaczać, że jeżeli, że nastąpi rozwój inwestycji w tych terenach, gdzie są niższe koszty pracy, nie? No, co dałoby pewien możliwość pewnego wzrostu. Także wydaje mi się, że w ogóle sprawa jest rzeczywiście bardzo złożona. Natomiast jeśli chodzi o Komisję Dialogu Społecznego, to tak trochę problem polega na tym, że nie ma równowagi sił. No, nie ma równowagi sił.
No, co to znaczy, że nie ma równowagi sił?
Z panem znamy od lat, nie? I właściwie to może powinienem se darować, ale zapytam się, w ilu zakładach Związku Pracodawców, które pan reprezentuje, są związki zawodowe. Więc na dobrą sprawę przychodzicie z kimś, kto jest poza tym zakładem. Więc wydaje mi się, że warto się w ogóle nad całym tym procesem zastanowić. Równowaga sił powinna nastąpić, natomiast Wojewódzka Komisja w Gdańsku ma ten mankament, że myśmy już parę razy dochodzili jak gdyby do konsensusu, tyle że ustalaliśmy, że coś musi jednak ta centrala zdecydować, bo to jest w jej gestii. Zero reakcji jakiejkolwiek. Co zresztą dotyczy i pracodawców, i strony związkowej.
Zbigniew Stanowiecki?
Jeszcze nie tak dawno było szereg projektów związanych z ustawą o związkach zawodowych. I był bardzo blisko taki konflikt między pracodawcami a związkami zawodowymi. My jako pracodawcy Pomorza i pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej zdecydowanie powiedzieliśmy, że nie będziemy popierać jako pracodawcy daleko idących tych zmian, pomimo że one były korzystne z punktu widzenia pracodawcy. Dlatego, że my uważamy, że relacje pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi powinny być układane w sposób tak harmonijny, żeby to wpływało na polepszenie stosunków pracy, a nie powodowało zaognianie tych relacji, żebyśmy my stanęli po obu stronach barykady. Na tym tle pojawił się problem w ogóle dialogu społecznego i tutaj myśmy jako pracodawcy Pomorza wyszli z taką propozycją i przygotowujemy na maj takie spotkanie i debatę na temat dialogu społecznego pomiędzy związkami zawodowymi a pracodawcami, żeby te tematy, o których im pan Dośla mówił i Andrzej wspominał, Chmielewski, chcemy, żebyśmy my sami wzięli jakby sprawy w swoje ręce.
I czy
żeby...
wszystkie organizacje pracodawców w naszym regionie?
Tak. Taki mamy zamiar. Chcemy się spotkać i nie tylko, bo chcemy zaprosić również ze szczebla centralnego, żeby wspólnie porozmawiać, jak dialog między tymi dwoma stronami powinien wyglądać, jak powinniśmy układać, jakie postulaty powinniśmy w tym zakresie złożyć do władz centralnych.
Czyli najpierw sami się musicie dogadać sami, między sobą, a potem będziecie się dogadywać ze związkowcami. Krzysztof Dośla.
Ja miałem okazję spotkać się na początku listopada z przedstawicielami wszystkich organizacji pracodawców, które funkcjonują w ramach Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, z przewodniczącymi tych reprezentacji, gdzie przekazałem na ich ręce właśnie propozycje uzgodnione przez trzy centrale związkowe dotyczące kształtu tego przyszłego dialogu społecznego i umówiliśmy się co do tego, że być może udałoby się nawet wcześniej zorganizować taką spotkanie na temat właśnie sposobu zorganizowania, a tak naprawdę chodzi nam o stworzenie przychylnej atmosfery do tych rozwiązań, które uważamy, że no muszą nastąpić, bo tak jak rozmawiałem z wszystkimi przedstawicielami, dochodziliśmy do wspólnego wniosku, że ten nasz dialog prowadzony, owszem, natomiast na pewno to nie jest dialog instytucjonalny, bo dialog instytucjonalny ma służyć rozwiązywaniu konfliktów, rozwiązywaniu problemów. Tak jak mówił
albo wręcz
kolega,
zapobieganiu pod tym
albo
problemem.
Zapobieganiu tym problemom. Ale tak jak zauważył kolega Franciszek Potulski, myśmy wielokrotnie dochodzili do konsensusu. I co z tego? Naprawdę, i nie tylko ja, i nie tylko reprezentanci związków zawodowych, ale reprezentanci pracodawców już zaczęli o tym mówić głośno. Że dosyć spotykania się po to, żeby, przepraszam, mówiąc kolokwialnie, wypić tylko kawę. Bo kawę możemy wypić, dokładnie, spotykając się poza instytucją, w studiu radiowym choćby. My chcemy rzeczywiście rozwiązywać najistotniejsze dla nas, dla regionu, dla pracodawców, dla pracobiorców problemy. Niestety ramy prawne dzisiaj obowiązujące dla dialogu społecznego uniemożliwiają nam takie funkcjonowanie i my to musimy zmienić. Ja z przyjemnością przyjmuję oczywiście ofertę i zawsze się spotykam bardzo chętnie z przedstawicielami organizacji pracodawców. I znajdujemy w 99,9% przypadków zawsze wspólny język. Tak? I to nie jest tak, że zgadzamy się ze wszystkim. My się bardzo często spieramy i ścieramy, ale wypracowujemy rozwiązania. Tylko chcielibyśmy, aby te wypracowane rozwiązania wreszcie znalazły swoją materializację, choćby w postaci zmiany jakiegoś przepisu, we wprowadzeniu czegoś w życie, w zmienieniu czegoś.
Żebyście wspólnie mieli realny wpływ na tą przestrzeń.
Żebyśmy mieli tak naprawdę na to, co się dzieje w gospodarce, w naszym otoczeniu, wokół nas. Żebyśmy mogli to zmieniać.
To jeszcze na koniec tylko krótka jedna rzecz. Czy problemem utrudniającym właśnie ten, między innymi ten dialog, jest stosunkowo mała reprezentatywność zarówno związków zawodowych, jeżeli chodzi o pracowników, ale też związków organizacji pracodawców, jeżeli chodzi o pracodawców, bo przeważająca większość, szczególnie małych i średnich firm, nie jest w żadnych organizacjach.
Ja powiem tak, jeśli chodzi o uzwiązkowienie małych i średnich firm, to powiem tak, czy to są firmy bardzo często rodzinne, a jeżeli nie rodzinne, to są to firmy, w których panuje atmosfera rodzinna, wzajemnego zaufania. Firmy, które liczą od kilku do kilkudziesięciu osób, bardzo często nie mają takiej wewnętrznej potrzeby tworzenia żadnej reprezentacji w postaci związków zawodowych.
A to jest brak tej potrzeby, czy to jest też, bo znam takie przypadki, zamordyzm właściciela?
Muszę powiedzieć, że to są jednostkowe sprawy i jeżeli jest taki zamordyzm, to bardzo często on się kończy bardzo tragicznie dla takiego pracodawcy i ten pracodawca często kończy tym, że ludzie od niego odchodzą i firmę zamyka. A moim zdaniem ci ludzie są w stanie w sposób bezpośredni w firmach małych i średnich, mają często dostęp codzienny do właściciela, do szefa firmy, mogą rozstrzygać problemy na bieżąco. I moim zdaniem z tego to wynika, a nie niechęci do uzwiązkawiania.
Dobrze, ale gdyby była ta większa reprezentatywność, to właśnie może by się okazało, że też byłaby większa presja o charakterze politycznym. Franciszek Potulski.
Ja myślę, że generalnie rzecz biorąc, panie Zbigniewie, no nie należy jak gdyby ogólniać. Nie? Moim zdaniem, tak mi się wydaje, obie strony no, mają wiele rzeczy do przemyślenia. Nie? No, z jednej strony byłoby dobrze, gdyby pracownik mówił, idę, to jest do mojego zakładu, nie? Bo on wtedy inaczej do tej pracy podchodzi. Z drugiej strony polecam. No, znakomity według mnie artykuł pani Solskiej w ostatniej Polityce, który mówi o tym, że zyski przedsiębiorców wzrosły 5,4% w ostatnim okresie, a płace złoto 1%. I to, co mówi, że idą do innej firmy, nie idą, bo jest bezrobocie, bo szukanie pracy wymaga co najmniej w tej chwili 12 miesięcy. Wydaje mi się, że jest o czym myśleć.
Krzysztof Dośla?
Jeden element jest taki, już że na dzień dzisiejszy według raportu Okręgowej Inspekcji Pracy, według danych podawanych w tym raporcie, 95%, jeśli chodzi o ilość podmiotów gospodarczych działających na terenie województwa pomorskiego, to są zakłady pracy zatrudniające do 9 pracowników. I to jest jeden element, jeśli mówimy o zrzeszaniu się w związkach zawodowych, bo ustawa o związkach zawodowych znowuż wprowadza rygory o wiele wyższe, czyli co najmniej 10 pracowników. A druga rzecz, co do której Konfederacja Lewiatan i Szkoła Główna Handlowa prowadziła badanie pod tytułem Rzemieślnicy i biznesmeni, to badanie prowadzone w tym roku pokazało, że 63% przedsiębiorców przebadanych, a reprezentatywna próbka była badana, preferuje autokratyczny styl zarządzania do pracowników, w stosunku do pracowników i bez udziału pracowników.
I w, no, tym, to miejscu, jest też w, części, i w tym miejscu muszę postawić kropkę, audycję zakończyć.
Tu musimy sobie powiedzieć, że nad tym musimy pracować.
I o tym będziemy rozmawiać następnym razem. Zbigniew...
To ja
to zrobię...
Ale to w naszym imieniu.
Tak. Zbigniew Stanowiecki, prezes pracodawców Pomorza, Andrzej Chmielecki, prezes Pomorskiego Lewiatanu, Krzysztof Dośla, szef Gdańskiego Regionu Solidarności, Franciszek Potulski, OPZZ i Związek Nauczycielstwa Polskiego, Leszek Szmitka, Radio Gdańsk. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia.
Dziękujemy bardzo.
Życzenia miały być.
Śniadanie w Radio Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.